Biennale w Wenecji to jedno z najbardziej znanych, najważniejszych wydarzeń kulturalnych na świecie od 1895 roku. Promuje nowe formy wyrazu, nowe nurty artystyczne. Od 9 maja Wenecja po raz 61 stała się najważniejszym punktem na mapie świata sztuki. Ekspozycja w polskim pawilonie została przygotowana przez artystów Bognę Burską i Daniela Kotowskiego. Tu zacytuję informację o projekcie. Języki z wody to instalacja audio-video, w której autorzy poszukują alternatywnych sposobów komunikacji inspirowanych życiem więcej niż ludzkim. Podczas Biennale Sztuki w Wenecji najgłośniejszym echem odbiły się protesty przeciwko obecności pawilonów rosyjskiego i izraelskiego. Czy polityka zakrzyczy sztukę? O tym, ale nie tylko, będziemy rozmawiać z naszymi gośćmi, a są z nami Bogna Burska, artystka wizualna, malarka, fotografka, autorka instalacji, prac wideo, filmów i tekstów dramatycznych, reżyserka. Dobry wieczór.
Dobry wieczór, bardzo mi miło.
Jest również z nami Daniel Kotowski, artysta, performer, tworzy wideo, instalacje, fotografie i obiekty, reżyseruje spektakle oraz uruchamia procesy społeczne. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
A głosem pana Daniela będzie Agnieszka Bastrzyk, która tłumaczy z języka migowego. Raz jeszcze dziękuję za to, że znaleźliście czas. Przyjechaliście tutaj do Szczecina, do Trafostacji Sztuki, po to, żeby uczestniczyć w wykładzie mistrzowskim, a ja korzystam z tego, że przyjechaliście do Szczecina i dzięki temu możemy dać słuchaczom Radia Szczecin możliwość spotkania z wami, z artystami i z tym, co dzieje się w Wenecji. Ja tutaj postawiłam takie pytanie, czy polityka nie zakrzykuje sztuki podczas tegorocznego Biennale, ale jednak chciałabym zacząć od sztuki. Chciałabym zacząć od waszego projektu. On został wybrany w wyniku konkursu, otwartego konkursu. Napłynęło naprawdę sporo prac, bo z tego, co czytałam, bodajże 95. Jak pracuje się nad takim projektem? Czy on powstawał z myślą o Biennale, czy niezależnie od tego?
Projekt akurat powstał w dużym stopniu niezależnie, to znaczy już przynajmniej przez rok myśleliśmy o tym, żeby chór foniczno-migowy, w ogóle myśleliśmy o tym, czy uda nam się go zrobić. To się udało gdzieś po drodze jeszcze przed Biennale w spektaklu Bunt Głuchych od nowa w Zachęcie. Udało się sprawić, żeby osoby słyszące i głuche stworzyły jeden chór, w którym wypowiadają się głosem i w polskim języku migowym. A równocześnie, no ja miałam ten impuls, rzeczywiście jak dowiedziałam się, jak niezwykle złożona jest komunikacja wielorybów i miałam taki impuls, zadzwoniłam do kuratorki, współkuratorki w tej chwili pawilonu polskiego naszego projektu Ewy Chomickiej, która prowadzi chór w ruchu, że myślę, że chór powinien w języku fonicznym i migowym wykonać, spróbować interpretować czy fantazjować na temat możliwości interpretacji komunikacji więcej niż ludzkiej, komunikacji wielorybów, bo zobaczyłam wspaniały dokument Fatum. I to było gdzieś ponad rok przed tym, zanim złożyliśmy ten projekt, ale po drodze też współpracowałam z Danielem. Daniel też konsultował tę ideę. Ja go tak pytałam, czy to jest jego zdaniem dobry pomysł, jak on to widzi. Też gdyby nie Daniel, nie udałoby się nam zrobić razem wspólnie tego chóru, który jakby współprowadził Daniel. Daniel prowadził cały chór od strony polskiego języka migowego. Po drodze jeszcze też robiliśmy wideo. Nie miałam z moich eksperymentów filmowania pod wodą. Miałam taki moment, kiedy zrozumiałam, że ja mówiąc pod wodą jestem bezradna, a Daniel, czyli inna osoba migająca, zachowuje wszystkie swoje możliwości komunikacyjne, więc tych wątków było wiele. Też na pewno inspirowała mnie obecność Daniela i on też konsultował te projekty. Potem zrobiliśmy to wideo razem w zeszłym roku w w Zatoce Puckiej nad Bałtykiem.
Czyli
i było
zimno.
Wiele latem. No, było tak sobie średnio, bym powiedziała. Pogoda była rzeczywiście taka sobie. Więc jakby mieliśmy dużo wątków współpracy i to się jakoś zaczęło sklejać w jeden projekt i to był taki impulsem do złożenia był moment, kiedy przeczytałam z Ewą projekt kuratorski, opis kuratorski Kojo Koło, która niestety już w tej chwili nie żyje, ale jest osobą, która przygotowywała kuratorsko ideę Biennale In Minor Keys, czyli mówiącą o cichych głosach, które należy wzmocnić. Więc to był taki impuls, że nasz projekt, o którym myślimy już od dawna i jakby realizowaliśmy różne części, które ostatecznie jakby połączyły się w ten projekt. Tych wątków było kilka. To był taki impuls, że projekt wpisuje się w tę kuratorską wizję i pomyślałyśmy, żeby spróbować, ale nie wierzyliśmy, że wygramy.
Naprawdę?
No naprawdę, no znaczy to wiedzieliśmy, że nie wiedzieliśmy, że będzie aż 100 projektów. Być może to było w ogóle najwięcej. Wydaje mi się, że zazwyczaj jest kilkadziesiąt. Ale ja miałam jakąś taką nadzieję, że może wejdziemy do drugiego etapu. Projekty są publiczniane potem dla transparentności, więc to jest też pokazanie światu projektu, na który już od dawna szukałyśmy z Ewą pieniędzy po prostu, żeby go zrobić. W bardziej okrojonej wersji, w bardziej takiej wersji dotyczącej chóru foniczno-migowego, który interpretowałby komunikację waleń.
Czyli są ludzie, są szerzej stworzenia, które do końca nie mogą zostać usłyszane. Które, tak jak to się potocznie mówi, nie mogą wyrazić się pełnym głosem. Czy ja dobrze rozumiem tę ideę, panie Danielu?
Myślę, że to nie chodzi o to, że my nie możemy się pełnym głosem wyrazić. Myślę, że po prostu jest to związane z tym, w jaki sposób świat został stworzony, jaki system tutaj dominuje, jakie mamy reguły w otaczającym nas świecie i dla kogo te reguły są tworzone. I jeśli chodzi o system komunikacji, no to panuje tutaj dosyć mocny fonocentryzm, czyli taka dominacja języka fonicznego i ten jeden sposób komunikacji jest promowany. Inne sposoby komunikacji, czy chociażby komunikacja migowa, czy komunikacja na piśmie, czy komunikacja innych stworzeń niż ludzkie jest zdecydowanie tutaj pomijana. Dlatego to nie o to chodzi, że my chcemy pokazać coś. Oczywiście tak, chcemy pokazać te głosy pomijane, ale też chcemy dać tutaj jakąś przestrzeń, dać zasoby osobom, których głos nie był dotychczas usłyszany, które nie miały okazji po prostu tego zrobić. Ale też zależało nam, to był taki tak naprawdę eksperyment, w której tworzyliśmy jakąś taką wspólną opowieść, w której chcieliśmy pokazać historię opowiedzianą i językiem fonicznym, i językiem wielorybów, dla którego inspiracją były pieśni wielorybów, ale też językiem migowym, w tym wypadku International Sign. Można nawet powiedzieć, że my w tej pracy stworzyliśmy taki nadjęzyk, więc my tak chcieliśmy to pokazać. Myślę, że nie o to chodzi tutaj, że my nie możemy się wyrazić, bo tutaj jest ta bariera komunikacyjna, bo nasz projekt też pokazuje, że można. Posługujemy się różnymi językami, mamy różne sposoby komunikacji, mamy też różne umiejętności tutaj dopasowania się do systemu komunikacyjnego, ale możemy się porozumieć. Tu też nasz projekt trochę walczy z takim myśleniem właśnie fonocentrycznym, że ten głos w takiej formie wyrażonego głosu fonicznego jest tym głosem najważniejszym. Natomiast projekt też pokazuje, że tak możemy się skomunikować, bo tutaj podjęliśmy taką współpracę, zarówno osoby słyszące, jak i osoby głuche w tym projekcie.
To jest też kwestia perspektywy i warunków, bo to jest to, co pani Bogna powiedziała, że są przecież takie sytuacje, w których głos rozumiany właśnie dosłownie nie radzi sobie pod wodą, tak? A tutaj ta komunikacja przy pomocy języka migowego daje możliwość wymiany informacji, komunikacji.
Tak, oczywiście. Pod wodą my jak najbardziej możemy się skomunikować. I to też bym chciał tutaj poruszyć taki wątek. My to nazywamy taką ideą deaf gain, czy takiego głuchego zysku. bo my jako osoby głuche też mamy coś do zaoferowania światu i ta idea Deaf Gain mówi o tym, że my mamy różne zyski związane z tym, że jesteśmy głusi i tu nie chodzi o to, żeby patrzeć na nas przez tą perspektywę taką medyczną, że my mamy po prostu ubytek słuchu, ale naprawdę dzięki temu, jacy jesteśmy, dajemy różne korzyści osobom, na przykład słyszącym, które sobie mogą nie zdawać tego sprawy. Właśnie tutaj w tym projekcie pokazujemy, że ta komunikacja migowa może być prowadzona w różnych warunkach. Może być pod wodą prowadzona, może być prowadzona przez szybę, może być prowadzona na przykład w miejscu, gdzie jest ogromny hałas, a my możemy się komunikować. Natomiast projekt nie porusza tylko kwestii komunikacji. Tak samo Deaf Gain to nie jest tylko kwestia komunikacji, ale są różne takie wynalazki życia codziennego, które zostały upowszechnione przez właśnie albo stworzone przez osoby głuche. Bym tutaj na przykład podał taki przykład lusterek bocznych w samochodzie. To też tak naprawdę wynalazła je osoba głucha i myślę, że ludzie nie zdają sobie z tego sprawy, a jest taka rzecz, która naprawdę wspiera takie codzienne funkcjonowanie.
Pomyślałam sobie, że to, z czym mamy jako ludzie problem, to jest krzyk, bo krzyk jest naturalną formą komunikacji, czy też wyrazu swoich emocji i taką bardzo pierwotną. On kiedyś służył właśnie do tego, żeby wyrazić te emocje. Krzyk rozpaczy się mówi, prawda? Krzyczymy w chwilach wyjątkowego wzburzenia, ale w takim współczesnym znaczeniu krzyk przeszkadza nam w komunikacji, bo my zakrzykujemy siebie. To nie służy do wyrażenia siebie, tylko do zakrzyczenia tej drugiej osoby. Czy o tym krzyku także mówicie w swojej pracy? Bo dodam od razu, że ja tej pracy nie widziałam. Zresztą jak większość z nas jest oczywiście możliwość zobaczenia tego w Wenecji do listopada. Widziałam tylko taki zwiastun, który pokazuje, w ogóle daje wyobrażenie, jak to wygląda ten wasz projekt tam eksponowany w polskim pawilonie. Ale wracając do tego krzyku, czy krzyk także jest bohaterem waszej ekspozycji?
Myślę, że dla mnie krzyk to jest takie słowo, które ja kojarzę automatycznie z używaniem głosu fonicznego. Bo głos foniczny też często jest powiązywany z tym, że ludzie od razu go kojarzą z obecnością. Jeżeli ktoś słyszy głos w sensie foniczny, dźwięk, to od razu kojarzy z tą sprawą obecność, że człowiek po prostu jest. I tu zachodzi ta duża różnica między osobami głuchymi a osobami słyszącymi. Bo nasz głos jest w naszych rękach, to jest nasza wypowiedź, natomiast nasze dłonie nie wydają tutaj dźwięku w sensie stricte mówienia. Więc często osoby tak naprawdę nie orientują się, że to jest nasza obecność, zaznaczamy tym miganiem naszą obecność i na przykład mylą się, że to nie jest nasz głos, tylko to jest głos osoby tłumaczącej. Więc ja głos najbardziej tutaj kojarzę z tym, że ludzie go interpretują jako obecność człowieka, mimo że my głusi też próbujemy naszą obecność zaznaczyć. W mojej praktyce artystycznej ja akurat często wykorzystuję głos foniczny i myślę, że też dzięki temu, że ja to robię, zarówno osoby głuche, jak i słyszące mogą tą moją sztukę odbierać, ponieważ osoby słyszące nie mają też takiego doświadczenia z językiem migowym. Widzą go, ale tak naprawdę nie wiedzą, co widzą, nie mogą tego zinterpretować, więc odwołuję się do takiego jakby wspólnego naszego narzędzia, bo ja też mam krtań, ja też mogę mówić i ja też chciałbym zaznaczyć tym głosem swoją obecność, żeby być zauważona przez osoby słyszące. Więc ja głos foniczny tak wykorzystuję w moich pracach, natomiast chciałbym też zaznaczyć, że wykorzystuję go na własnych zasadach, żeby podkreślić po prostu pewne kwestie są dla mnie ważne, ponieważ używanie języka fonicznego przez osoby słyszące jest czymś oczywistym, ale już inaczej się patrzy na sprawę używania języka migowego przez osoby głuche. To już nie jest taka sprawa zupełnie oczywiste. Więc dla mnie głos jest tym, co daje mi obecność, bo społeczeństwo tak to po prostu widzi. Przez lata my jako osoby głuche byliśmy bardzo kontrolowani. Musieliśmy po prostu sprostać temu standardowi, żeby ładnie mówić. Natomiast pokazując mój głos, który jest inny, który brzmi inaczej, to jest też moje narzędzie oporu. Ja chciałabym w ten sposób zaznaczyć mój opór wobec tego opresyjnego po prostu działania. Więc jeśli chodzi o krzyk, to ja nie pomyślałam tutaj o tym, że krzyk jest czymś, że my siebie tutaj przekrzykujemy, że chcemy pokonać kogoś w dyskusji, tylko ja krzyk jednoznacznie kojarzę z głosem, a głos kojarzy mi się z obecnością, ponieważ tak, w taki sposób społeczeństwo to widzi.
Mówiłam o tym krzyku przed 21, ale w kontekście waszego przekazu, waszego projektu pytałam o to, a jednocześnie wspominałam o tym krzyku w kontekście doniesień związanych z politycznymi wątkami, które się mocno przebiły do mediów, bo to są ważne tematy. Trudno o tym nie mówić, tylko czy tu jest jeszcze jakiś rozsądek, jeśli chodzi o ten balans między sztuką a tym, co się wokół sztuki dzieje, w tym wypadku polityką? Jak wy do tego podchodzicie? Z drugiej strony sztuka nie może tak, albo może, ale no właśnie, może abstrahować, czy nie może abstrahować?
Ja może powiem część, a Daniel może powie część, jak to wygląda z jego perspektywy, bo to jest tak, mamy wspólną perspektywę, ale mamy też osobne, bo ja należę do uprzywilejowanej części świata, a Daniel zdecydowanie mniej. Wszystkich nas dotyczy polityka, nawet jak się
nią nie interesujemy i nie zajmujemy.
Tak, nawet jak się zamkniemy w domu, bo w piwnicy, to może przyjść wojna i to też jest polityka, albo będziemy potrzebowali pójść do lekarza i to, czy możemy i czy nas na to stać, to też jest polityka, albo dostępność na przykład ochrony medycznej i społecznej dla osób głuchych, to też jest pokłosie jakiejś polityki, w tym wypadku społecznej, ale nie tylko. Więc jakby to rozdzielanie tych światów jest kompletnie karkołomne i nie ma sensu. Co głośniej wybrzmiało, nie wiem, bo chyba nie mam dystansu, bo byłam w środku i też jakby inna jest percepcja, jak się jest w samym środku, inna na zewnątrz. Wyobrażam sobie, że może jest tak, że w mediach dużo więcej osób w ogóle usłyszało o Biennale Wenecji, które na przykład nie interesują się tym obszarem kultury czy sztuki przez aferę związaną z udziałem Rosji i Izraela. Więc może tak jest. Wyobrażam sobie, że to jest możliwe. Myślę, że no po prostu wszyscy żyjemy w politycznym świecie. Dla nas to było trudne. Mogę powiedzieć, że podpisaliśmy, ja i Daniel, też nasze kuratorki, podpisaliśmy ten list, sam list, co zachęta Ministerstwo Kultury sprzeciwiający się obecności Rosji. Jako osoby prywatne, nasza czwórka artystyczno-kuratorska podpisała list sprzeciwiający się obecności Izraela na Biennale. Też zamknęliśmy na parę godzin pawilon tuż przed demonstracją propalestyńską, na którą poszliśmy. Zachęcaliśmy innych ludzi i zachęcamy osoby w ramach wspierania ukraińskiej obecności. Ukraińska strona się sprzeciwia takiej sytuacji zamykania, oddawania głosu, oddawania pola i jakby no, my uznaliśmy, że ich głos, ich, ten jakby ich statement jest tutaj bardzo istotny, więc po prostu zachęcamy do odwiedzania ich pawilonu zamiast do zamykania, ale myślę, że Daniel ma sporo do powiedzenia na temat zamykania, więc teraz bym mu oddała głos, bo on ma dwie perspektywy.
Tutaj chciałam też dopowiedzieć do tego, co Bogna mówiła o strategii pawilonu ukraińskiego, który nie chciał się poddać tej obecności pawilonu rosyjskiego i postanowił pawilonu nie zamknąć na jako formę protestu, bo to też jest kwestia tego, że te zamknięcie tych pawilonów może poskutkować tym, że więcej oczu zwróci się właśnie w stronę pawilonu rosyjskiego czy izraelskiego. Czyli takie narzędzie oporu może okazać się tak naprawdę korzystne dla tych państw, w których obecności no, nie chcielibyśmy właśnie na Biennale. Można powiedzieć, że tu nie ma takiego dobrego rozwiązania. Bardzo ciężko jest tutaj zdecydować, co będzie w porządku. Czy zamknięcie tego pawilonu, taki gest oporu, czy właśnie niepoddanie się może temu. Bardzo ciężko tu jest powiedzieć. I niektórzy zdecydowali się zamknąć pawilon na jakiś czas, potem go otworzyć. Ja bardzo chciałam pokazać, że tak, że to jest dla mnie istotna sprawa, ale też nie chciałam tutaj, żeby skutkiem tej sytuacji było to, że więcej osób zwróci uwagę na pawilon właśnie rosyjski czy izraelski. Też istotną sprawą jest tutaj głos osób głuchych, że jeżeli byśmy pawilon zamknęli, no to gdzie ten głos osób głuchych byłby widzialny? Też istotne było dla mnie to, żeby pokazać głosy środowisk mniejszościowych. Nie tylko mówię o nas jako osobach niesłyszących, ale dla mnie Biennale w Wenecji było taką okazją pokazania nie tylko mnie jako mnie, ale po prostu mnie jako osoby, która jest częścią środowiska głuchych, w ogóle całego środowiska, nas jako grupy mniejszościowej. W przypadku, gdybyśmy pawilon zamknęli, no to byśmy nie mieli tej możliwości po prostu pokazania głosu naszej grupy, ale natomiast wiem, że to też może być interpretowane jako głos oporu, więc tutaj decyzja jest bardzo trudna. Myślę, że też taki gest zamknięcia pawilonu jest gestem, który jest bardzo charakterystyczny dla środowiska osób słyszących. My jako osoby głuche chcieliśmy tutaj zaznaczyć, przynajmniej tak mogę powiedzieć, że chcieliśmy zaznaczyć właśnie swoją obecność, też zgodnie z ideą kuratorki Biennale Kojokuo, która też chciała te głosy, które są na co dzień pominięte, chciała właśnie trochę podnieść do takiej rangi głosów usłyszanych, więc to było też dla mnie trudne, ponieważ mam takie doświadczenie właśnie pominiętego głosu, ale chciałam też pokazać jakiś opór tej sytuacji, że te pawilony rosyjskie i izraelskie tam są. Natomiast tutaj, co też trochę było dla mnie też ważne, to jest to, żeby pokazać głos głuchego narratora, pokazać, że takie osoby są i tą okazją właśnie było Biennale i po prostu nasz pawilon. Żeby pokazać, że mamy tą moc. Natomiast tak, ta sprawa jest, mamy tutaj dwa interesy, które są, można powiedzieć, sprzeczne i ta decyzja tutaj była bardzo trudna, tak naprawdę, co jest ważniejsze, bo oczywiście te dwie sprawy są istotne, czyli ta widzialność, natomiast też pokazanie tego oporu, a czy ten opór nie będzie też skutkował jakąś korzyścią dla tych pawilonów, wobec których się sprzeciwiamy. Więc no, taka jest moja opinia, to jest naprawdę trudna, skomplikowana sprawa.
To jest skomplikowana sprawa, ale to jest stawianie was przed jakimś faktem dokonanym. To nie jest do was pytanie w gruncie rzeczy, ale zadam je, czy wy w ogóle wiecie, dlaczego pojawiły się tam pawilony rosyjski i izraelski?
Myślę, że
bo tu mówimy o waszych reakcjach, reakcjach artystów. Dodajmy, że członkowie jury również się wycofali, więc tam były protesty. No, to, o czym mówiliście, o tych reakcjach na obecność artystów pawilonów narodowych rosyjskich i izraelskich. Ale w ogóle ja tego nie rozumiem.
No my też nie. Myślę, że mogę powiedzieć w swoim Danielu imieniu i jak nasz kuratorek, a także zespołu artystycznego i wszystkich osób biorących udział też tego nie rozumiemy. Tego dnia, bo dzień przed tym, jak jury ustąpiło, ponieważ wcześniej wydało taki statement, że nie będzie oceniać...
Brać pod uwagę tych dwóch prac. Powiedzmy.
Znaczy nie będzie brać pod uwagę pawilonów państw, które są oskarżone o ludobójstwo, co de facto oznaczało te dwa pawilony. Ale też Fundacja Biennale cały czas, przynajmniej z tych wiadomości, do których my mieliśmy dostęp, twierdziła, że jeżeli chodzi o Rosję, no to po prostu nic nie może zrobić. Pawilony są własnością narodową, własnością państw, które reprezentują, że to jest taka sytuacja, że no nic nie mogą zrobić, ale potem w prasie w La Republice się ukazał artykuł na temat tego, że jednak Fundacja Biennale była proaktywna w... To już było tuż przed ustąpieniem jury, jak już my tam byliśmy na miejscu w jakby zachęcaniu Rosji do obecności, czy jakiejś formy wspierania. No i pytanie dlaczego? No ja nie wiem. Znaczy do tej pory nikt nie powiedział, no wszyscy oczywiście sobie spekulują, co doprowadziło do tej sytuacji, ale nie mogę powiedzieć, że ja wiem. No mogę też sobie mogę zakładać, że jest to być może jakaś wymiana, ale nie wiem. Nie, nie. Nie mam pojęcia. Natomiast jeżeli chodzi o pawilon izraelski, no to wiemy, że siły wsparcia i polityki, a także bycia pro i anty w tym konflikcie izraelsko-palestyńskim w Europie są bardzo rozłożone. To nie jest tak, że większość państw ma jednoznaczne stanowisko. Więc mi się wydaje, że to akurat jest kwestią wypadkową sił i jakby różnych opinii. Sytuacja z Rosją jest trochę wyjątkowa i tutaj wydaje mi się, że należy obwinić instytucje biennale. Ja uważam osobiście, że to jest absolutnie niedopuszczalne, że postawili nas wszystkie w takiej sytuacji. I to też w momencie, kiedy nasze projekty, nad naszym pracowało kilkadziesiąt osób, naprawdę bardzo kilkadziesiąt osób, właściwie już były prawie zrobione. To nie było rok temu, kiedy można było na przykład nie przystąpić do konkursu.
Jeśli chodzi o sytuację polityczną, to też jest kwestia tego, że Rosja wykorzystuje takie narzędzia, można powiedzieć, soft power. I to jest na przykład sytuacja, kiedy robimy wystawę i jest to twierdzenie, że wystawa nie ma charakteru politycznego, że wystawa tutaj nie porusza tematów politycznych, że wystawa jest po prostu w celu jakiejś takiej wymiany perspektyw, różnych perspektyw artystycznych. I to jest takie umywanie rąk od tego, od odpowiedzialności, udawanie, że wszystko jest w porządku i że polityka nie ma na to absolutnie żadnego wpływu. Jest to pewnego rodzaju manipulacja. I zdecydowanie jest to korzystanie właśnie z tych narzędzi soft power, o których mówiłam. To jest trochę takie pudrowanie swojego wizerunku, ale również jak Bóg, no ja tutaj nie mam odpowiedzi na to pytanie, jak to się stało, że te pawilony tam tutaj są. Celem na pewno jest to, żeby przypudrować tutaj swój wizerunek i pokazać właśnie Rosję w tym bardziej pozytywnym świetle. Myślę, że tutaj Fundacja Biennale bardziej powinna działać, wspierając pawilon ukraiński, żeby pokazać właśnie głos artystów z Ukrainy, niż pozwalać na obecność pawilonu rosyjskiego.
Chciałabym powrócić do tematów sztuki, do tematów artystycznych, bo zaczęliśmy od tego i chciałabym jednak nie pozostawić tej rozmowy naszej wraz z tematem związanym z polityką. Chodzi o kwestię proporcji i zapytać was, co osobiście zrobiło na was największe wrażenie tam na Biennale. Czyja praca, czy w ogóle mieliście czas na to, żeby oglądać inne pawilony, inne prace, inne projekty, żeby się czymś zachwycić albo tak bardzo zadumać?
Ja przyznam, że widziałam bardzo mało. I wrócę.
Jednak.
Nie miałam siły, wiedziałam, że nawet nie powinnam się oglądać, bo byłam bardzo przepracowana. Mieliśmy niezwykle intensywny program od rana do wieczora codziennie. A też jakby nie byliśmy po wakacjach, tylko po kończeniu bardzo intensywnego i realizacji i kończeniu bardzo intensywnego projektu, bardzo złożonego. Więc ja w sumie nie będę teraz opowiadać. Mogę powiedzieć, że na mnie cały czas robi wrażenie i taką strasznie miłą rzeczą z innego porządku jest mewa, która zamieszkała przed naszym, zagnieździły się mewy przed naszym pawilonem. Właśnie wykluły się pisklęta. I to było dla mnie niezwykle wzruszające. Ja cały czas myślałam, że one po prostu nie wytrzymają tej ilości ludzi, szczególnie na otwarciach, że sobie pójdą, ale nic z tego, czy na szczęście. Weneckie mewy są niezwykle chyba odporne na ludzi. Może to jest jakaś przyszłość w ogóle symbiozy między ludźmi a zwierzętami, żeby zwierzęta jakby kolonizowały nasze przestrzenie z powrotem, tak jak my skolonizowaliśmy ich przestrzenie, więc o tym powiem. Natomiast co mi się podobało na Biennale, wolałabym mówić jesienią, bo chcę tam wrócić i w spokoju obejrzeć. Poza tym, że oczywiście na wszystkich ogromne wrażenie robi pawilon austriacki, który ma spektakularne, zaangażowane w ekologię wody, realizacje. Florentyna Holzinger jest światowej sławy artystką i choreografką, więc to na pewno jest coś, co robi gigantyczne wrażenie. Jest świetnie skonstruowane i zrealizowane. A co do reszty, to ja wolałabym opowiadać zupełnie kiedy indziej.
Ja tutaj odpowiedziałabym podobnie do Bogny. Zdecydowanie tych bodźców mieliśmy tutaj za dużo, ale mi osobiście podobał się bardzo pawilon japoński. tutaj osoba artystyczna, która przygotowała ten pawilon, jest osobą queerową, która opowiada o swojej perspektywie ojcostwa, bo to też jest osoba, która po prostu ma dziecko. I w tym pawilonie można było naprawdę doświadczyć, jaka tutaj jest waga, na przykład noworodka, jak jest tutaj doświadczenie rodzicielstwa, bo były tam po prostu pewne figury niemowląt, które można było je nawet dotknąć i w jakiś sposób doświadczyć. Natomiast nie jest też tak, że to był jedyny temat, który ten pawilon poruszał, bo były też różne tematy i społeczne, i polityczne, które się w tym znajdowały, ale przez ten pryzmat, widziane właśnie przez ten pryzmat ojcostwa i rodzicielstwa. Ja myślałam, że dla mnie to nie będzie nic ciekawego, ale też łączy mnie z osobą artystyczną to, że ja też jestem osobą queerową, więc byłem bardzo ciekawa tej perspektywy i okazało się to naprawdę dla mnie bardzo interesujące. Niestety nie udało mi się obejrzeć wszystkiego, ale muszę przyznać, że byłem zaskoczony, że jest dużo prac performatywnych i naprawdę tych performansów było bardzo dużo, które będą trwały do listopada. One będą prezentowane właśnie cyklicznie do listopada, więc to też było dla mnie coś takiego zaskakującego, bo zawsze byłem przyzwyczajony, że przeważają jednak takie prace statyczne czy instalacje, ale w pawilonie holenderskim, belgijskim, czy austriackim, japońskim pojawiały się takie elementy performansu i to było dla mnie bardzo interesujące, że artyści zdecydowali się tutaj wykorzystać swoje ciało i kontakt z publicznością bardziej niż pokazywanie jakiegoś po prostu stałego obiektu w formie instalacji czy innego dzieła sztuki, więc to naprawdę sobie planuję na spokojnie jeszcze raz przyjechać i po prostu tych performansów doświadczyć, bo teraz jak byliśmy z Bogną w czasie otwarcia Biennale, to bodźców było faktycznie za dużo było tych spotkań i naprawdę nie mieliśmy czasu na spokojnie wszystkiego obejrzeć, ale bardzo chętnie powrócę do Wenecji i obejrzę z większą uważnością wystawę.
Jestem tylko bardzo ciekawa, co te mewy chcą nam powiedzieć, tam przysiadając przy polskim pawilonie, ale to też nie do was pytanie trochę.
Nie, trzeba zapytać mewy, ale my już jakby mierzymy się z wyzwaniem myślenia o tym, co mówią do nas wieloryby. Co uważam, że jest swego prawa wspaniałym zajęciem dla umysłu, tak mówiąc zupełnie serio, oderwać się na chwilę od antropocentryzmu i te mewy rzeczywiście to jakiś taki jest niezwykły akcent w tym wszystkim, ale mewy sobie świetnie radzą, ja się cały czas bardzo mnie martwiłam, czasem tak odganiałam osoby, część tych osób zwiedzających myślała, że to jest sztuka, że to jest robot i to chodzi o absolutnie absurdalnych rozmów, kiedy ja mówię, że proszę odejść, bo ptaki się mogą przestraszyć i opuścić gniazdo, porzucić jakby jajka i tak dalej, a ktoś mówi, nie, proszę mnie tu nie wkręcać, to jest robot, widzę, bo oko się nie rusza. I to jest bardzo trudna sytuacja, jak wytłumaczyć człowiekowi, który właśnie udowadnia mi, że to jest robot, bo się nie rusza oko, jak to jest dziki ptak, że to jest dziki ptak. Bardzo trudne. I takich sytuacji miałam wiele. Właśnie z tym okiem, bo to bardzo często okazuje się, że ludzie postawieni w tej sytuacji tworzą taką interpretację. Bardzo to jest w ogóle dziwne, jeżeli chodzi o to, jak sobie opowiadamy świat i jak argumentujemy przekonania, które w tym wypadku są błędne. Bardzo to poddaje wątpliwość nasze ludzkie kompetencje, uważam. Więc nie wiem, no ja mam nadzieję, że to trochę tak będzie. Jest taka w ogóle sprawa, że wiele gatunków zwierząt, w tym ptaków, które opuszczały miejsce, gdzie no, miasta po prostu były jakby wypierane przez ludzi, część z tych gatunków wraca, jakby aklimatyzując się na nowo w trochę innych warunkach w miastach. Może to jest taka sytuacja. Mogę powiedzieć, że pierwszego ranka przyleciałam do Wenecji, kupiłam sobie kanapkę, wyszłam na nabrzeże, zaczynając ją jeść i mewy od razu mi ją ukradły. Po prostu pierwsza zrzuciłam taką sytuację, że z nadramieniem po prostu przyleciałam mewa i zabrałam mi kanapkę i potem we trzy ją zjadły. Więc jest jakaś taka opowieść. Osoba z Wenecji, która pracuje w naszym pawilonie, powiedziała mi, że bym się nie martwiła tak o te mewy cały czas, bo ja tam odganiałam tych ludzi i tak dalej, bo w Wenecji mewy radzą sobie, że raczej problem będą mieli ci ludzie, jeżeli będą coś od nich chcieli i podobno trochę teraz tak jest, ponieważ małe się już wykluły i ta rama mew odgania ludzi od pawilonów w tej chwili.
To myślę, że ładna puenta naszej rozmowy. Bardzo wam dziękuję za to, że znaleźliście czas na spotkanie ze słuchaczami Radia Szczecin, Bogna Burska i Daniel Kotowski, którzy przygotowali polską ekspozycję na Biennale Sztuki w Wenecji. Dziękuję bardzo też Agnieszce Bastrzyk, która nam pomagała w komunikacji, w rozmowie. I Trafostacji Sztuki w Szczecinie, która was zaprosiła do nas, do naszego miasta, a dzięki temu mogliśmy się spotkać też w Radiu Szczecin.
Dziękujemy bardzo.
Dziękuję.